Różnimy się tylko tym, że ja umrę dzisiaj, a ty umrzesz jutro. Szanowni siostry i bracia, te słowa, które przed chwilą przytoczyłem, wypowiedział święty Tomasz Morus do księcia Norfolk. Święty Tomasz, wielki mąż stanu i męczennik za wiarę czasów reformacji, już stracił łaskę króla Henryka VIII i groźba utraty życia nad nim wisiała. Żeby temu zapobiec, a nawet wrócić do łask, żądano tylko jednego, żeby uznał prawo króla do panowania nad Kościołem, ostatecznie nad religią. Prawo państwa do panowania nad Kościołem. Za to dokładnie święty Tomasz poniósł męczeństwo, tego odmówił. Ze względu na jego wyjątkową pozycję, wśród innych zasług, wspomnijmy i to, że wcześniej był wychowawcą późniejszego króla Henryka VIII, wiele osób próbowało nakłonić świętego Tomasza, żeby podpisał akt lojalności względem króla, choćby nawet zrobił to nieszczerze. Wśród gości, którzy go do tego namawiali, był potężny, również sprzyjający katolicyzmowi, ale ratujący życie własne przede wszystkim książę Norfolk. I tenże książę Norfolk zaklinał Tomasza, żeby choćby nawet i nieszczerze, jak powiedziałem, ale uznał władzę króla nad Kościołem. Bardzo wiarygodna, dawna biografia Tomasza More mówi, że Duke Norfolk użył nawet takich słów: na ciało pańskie zaklinam cię, mistrzu Tomaszu, ugnij się. I Tomasz pytał, dlaczego miałby się ugiąć, a na to książę Norfolk odpowiedział, bo jeżeli się nie ugniesz przed królem, to umrzesz. I święty Tomasz Morus odpowiedział tymi słowami, które przytoczyłem na początku rozważania. Kiedy książę Norfolk powiedział, jeżeli się nie ugniesz przed królem, to umrzesz, święty Tomasz powiedział, tylko tyle. W takim razie różnimy się wyłącznie tym, że ja umrę dzisiaj, a ty umrzesz jutro. Śmierć jest nieunikniona, czeka każdego z nas. Od nas zależy, w jaki sposób przygotujemy się. Myślę, siostry i bracia, że jest 6 prawd na temat śmierci. 6 prawd, o których powinniśmy pamiętać. Powinniśmy nawet je sobie przypominać, powracać do nich od czasu do czasu, tak żeby uporządkować w tej dziedzinie, w tej ważnej dziedzinie nasz światopogląd. Prawda pierwsza. Śmierć jest nieunikniona. Nie ma szans, żeby uciec przed śmiercią. Nikomu z nas się to nie uda. Można udawać, zakrzyczeć w sobie tę świadomość, ale nie zmieni to faktu, że w określonym czasie i w określonych okolicznościach przyjdzie nam umrzeć. Kiedy rodziły się Stany Zjednoczone, to ten naród przedsiębiorców w znacznej mierze posługiwał się takim przysłowiem. Ono było dość powszechnie używane wówczas. W tym życiu pewna jest tylko śmierć i podatki. 2 rzeczy są pewne, śmierć i podatki. Nie wiadomo, kto pierwszy tych słów użył. W kilku miejscach literatury można je znaleźć. Prawdopodobnie to było używane powszechnie powiedzenie. Tylko 2 rzeczy są pewne w tym życiu, śmierć i podatki. W naszym katolickim, może wówczas katolickim narodzie mówiło się, nawiasem mówiąc, że coś jest pewne jak Pan Bóg na niebie. Mamy ślad tego w Panu Tadeuszu, kiedy sędzia Soplica dopytuje, czy aby na pewno Napoleon przyjdzie, czy na pewno wypowie wojnę Rosji, czy to tylko prawda, mój robaku, czy to tylko prawda, to ksiądz robak odpowiada, prawda, bracie, jak Pan Bóg na niebie. coś jest tak pewne, jak to, że Pan Bóg jest na niebie. Dzisiaj chyba mało kto by tak powiedział. Ostatnio mówiono, że coś jest pewne, jak pieniądze w banku, masz to jak w banku, ale chyba nawet to przysłowie należy już do przeszłości. Nie wiem, jakie przysłowie może symbolizować pewność dzisiaj, czy w ogóle dzisiaj jest jakaś pewność, ale chyba nawet wszyscy skrajni relatywiści, ludzie, którzy uważają, że nie ma czegoś takiego jak prawda, albo że każdy ma swoją prawdę, przed tym jednym będą musieli się ugiąć. Prawdą jest przynajmniej to, że będziemy musieli umrzeć. Warto sobie o tym przypominać. Śmierć jest nieunikniona, to jest pierwsza prawda. Druga prawda: nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach umrzemy. Nikt z nas tego nie wie, kiedy przyjdzie nam umrzeć. Być może dzisiaj, być może za 50 lat. Nie wiemy, w jakich okolicznościach to się stanie, czy będzie to śmierć gwałtowna, czy powolna, pokojowa, czy na polu bitwy, fizjologiczna, czy w rezultacie choroby. Nie mamy pojęcia na ten temat. Jest to przed nami zakryte. Wiara dopowiada nam, Bóg to wie. Pan Bóg w chwili stwarzania świata wiedział już i przewidział, w jakich okolicznościach każdy z nas umrze i kiedy to się stanie. I na czas życia przewidział dla każdego z nas zadania do spełnienia. Naszą rolą jest spełnić te zadania, które nam Pan Bóg wyznaczył. Zatem druga prawda, warta powtarzania, brzmi: nie wiemy, kiedy i jak umrzemy. Bóg to wie. Trzecia prawda, o której trzeba pamiętać, prawda wiary: śmierć jest karą za grzechy. Kiedy Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, zabronił im spożywania owocu z drzewa wiadomości dobra i zła, pod groźbą śmierci: jeżeli zjecie z tego drzewa, na pewno pomrzecie. Księga Mądrości przypomina nam tę prawdę w słowach: śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, żeby było, i byty tego świata niosą zdrowie. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Śmierć jest karą za grzechy, w szczególności za grzech pierworodny. Jeśli jednak ktoś z nas chciałby kierować pretensje pod adresem pierwszych ludzi, Adama i Ewy, za to, że z ich winy musimy umierać, to przypomnijmy sobie, że każdy z nas każdym grzechem śmiertelnym wielokrotnie zasłużył też na śmierć dla wszystkich ludzi. Nie miejmy zatem pretensji do pierwszych rodziców, tylko do siebie. Śmierć jest karą za grzechy. Należy nam się to, co nas czeka. Czwarta prawda. Śmierć jest najważniejszą chwilą życia. Powtórzę. Śmierć jest najważniejszą chwilą życia. Jest tak dlatego, że od śmierci, od tej chwili, która każdego z nas czeka, od tej chwili zależy wieczność. Ponieważ po śmierci nie ma żadnej możliwości pokuty i zasługi. To jest prawda wiary. Powinniśmy ją pamiętać z lekcji katechizmu. Po śmierci nie ma żadnej możliwości pokuty i zasługi. Mówiliśmy o tym już w czasie tych rekolekcji wielokrotnie, nie ma potrzeby, żeby się nad tym rozwodzić. Po pierwsze, nie ma możliwości pokuty. Jeżeli ktoś umiera bez łaski uświęcającej, nienawrócony, to po śmierci już nie ma żadnej szansy na to, żeby się nawrócił, żeby łaskę Bożą odzyskał. A zatem w chwili śmierci decyduje się, czy trafimy na wieczność, do nieba czy do piekła. Po drugie, po śmierci nie ma już możliwości zasługi, nie można zdobywać zasług na życie wieczne, to znaczy nie można zmienić już miejsca w niebie. W niebie nie wszyscy są równi, w niebie panuje hierarchia, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy mają dostęp do Pana Boga, ale intensywność tego dostępu jest różna. Trochę tak jak w kościele na jakiejś uroczystości. Jeden jest przy samym ołtarzu, a drugi pod chórem musi stawać na palcach, żeby w ogóle widzieć, co się dzieje. I to miejsce, które będzie nasze na wieczność, zależy też od tego, w jak wielkim stopniu będziemy i jak intensywnie będziemy współpracować z łaską Bożą w tym życiu. Dlatego śmierć jest tak ważna, jest najważniejszą chwilą życia. Nie ma po śmierci możliwości pokuty ani zasługi. Czyli w chwili śmierci zostaje zdeterminowane, przesądzone, czy będziemy w niebie, czy w piekle oraz na jakim miejscu hierarchii niebieskiej się znajdziemy. Na ten temat Pan Jezus przestrzega nas w trzech Ewangeliach synoptycznych, czyli świętego Mateusza, świętego Marka i świętego Łukasza. Te trzy Ewangelie, ponieważ są napisane w podobnym schemacie, nazywają się synoptyczne, czyli Ewangelie o wspólnym spojrzeniu na przedstawiane zdarzenia. I Pan Jezus mówi tam o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wszystkie grzechy i bluźnierstwa będą ludziom odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma przebaczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Ten grzech wieczny to jest właśnie odrzucenie pokuty w chwili śmierci, w ostatniej sekundzie życia. Grzech, który przenosimy przez bramę śmierci. Zatem śmierć jest najważniejszą chwilą życia. Od niej zależy wieczność. To jest czwarta z prawd, które warto sobie regularnie przypominać. Prawda piąta. Śmierć odbiera nam wszystko. W Piśmie Świętym Hiob mówi: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Śmierć odbiera nam wszystko, z wyjątkiem tego, co jest duchowe. Pisze o tym święty Augustyn, wielki doktor Kościoła, w dialogu o nieśmiertelności duszy. Śmierć nie dotyka tylko tego, co jest niezmienne, czyli duchowe, powiedzielibyśmy. Zwykle nauczamy, że możemy z tego świata zabrać ze sobą, przenieść przez śmierć dwie rzeczy. Stan łaski uświęcającej albo stan grzechu śmiertelnego. Czyli jakby powiedział święty Augustyn, możemy przenieść Boga w sercu albo przenieść to, że jesteśmy niewolnikami szatana. I możemy przenieść zasługi, które zdobyliśmy. Ale tylko te, które zdobyliśmy w stanie łaski uświęcającej. One pochodzą z nieba. To są nasze czyny, które zostały niejako zarejestrowane w niebie na mocy łaski Pana Boga. I dlatego mogą wyznaczyć nasze miejsce w niebie. Niekiedy w różnych konferencjach i dziełach ascetycznych czytamy, że przez śmierć przenosimy jeszcze wady i cnoty. Jest w tym jakaś prawda, aczkolwiek wady, które przenosimy przez śmierć, ulegają oczyszczeniu w ogniu czyśćcowym i cnoty przez to też mogą zastąpić miejsce niejako tych wad. Tych wad się pozbywamy, jeżeli jesteśmy zbawieni. Także te wady i cnoty w pewnym stopniu przenosimy do czyśćca, który jest jeszcze jakoś w jakiś sposób doczesny. Ale coś w tym jest, że te wady i cnoty też przenosimy. A zatem tylko to, co jest duchowe, ani pieniędzy, ani naszych stanowisk, urzędów, uznania ludzkiego, popularności, nic z tego nie możemy ze sobą zabrać. I ostatnia, szósta prawda, którą chcę tutaj przypomnieć, jest taka. Śmierć jest chwilą najcięższej walki. Całe nasze życie to jest walka z wrogami zbawienia. Ale śmierć jest chwilą najcięższą, dlatego że nie tylko z naszego punktu widzenia śmierć jest najważniejsza. Śmierć jest najważniejsza również z punktu widzenia naszych wrogów. Ponieważ jest to ostatnia chwila, w której można jeszcze nas zniszczyć. Musimy pamiętać, myśląc o życiu i myśląc o śmierci, że przez cały czas mamy towarzystwo. Zarówno towarzystwo, które jest nam życzliwe, jak i towarzystwo, które nas nienawidzi. Przez cały czas jesteśmy bacznie obserwowani przez naszego śmiertelnego wroga, przez szatana. Jego marzeniem jest to, żeby nas zniszczyć, żeby nas unicestwić, żeby pociągnąć nas ku zagładzie, tam, gdzie on już się znalazł, on ze swoimi pobratymcami. Z pewnością szatan zaatakuje w decydującym momencie, obserwując nas przez całe życie. Pamiętajmy, że szatan nie ma dostępu do naszego sumienia, do tego wnętrza. Tam dostęp ma tylko Pan Bóg. Ale obserwując nas, ten niezwykle inteligentny duch może z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wnioskować, do jakich grzechów jesteśmy skłonni, na jakie pokusy chętnie odpowiadamy, w jaki sposób najłatwiej nas podejść. I całą tę wiedzę, którą zdobywa w ciągu naszego życia, wykorzysta w chwili śmierci. Tak, żeby skusić nas do popełnienia grzechu, którego się nie da już odpuścić, ponieważ przeniesiemy go ze sobą przez śmierć. Śmierć jest zatem chwilą najważniejszą, mówiliśmy o tym wcześniej, ale śmierć jest również chwilą najcięższej walki. To jest 6 prawd, które powinniśmy przypominać sobie regularnie. Śmierć jest nieunikniona, nie wiemy kiedy i jak umrzemy, Bóg to wie. Śmierć jest karą za grzechy. Śmierć jest to chwila, od której zależy wieczność, ponieważ po śmierci nie ma żadnej możliwości pokuty ani zasługi. Śmierć odbiera nam wszystko, z wyjątkiem tego, co duchowe, moralne. Śmierć jest chwilą najcięższej walki. Kiedy ta godzina nadejdzie, pozwolę sobie przypomnieć, że w odniesieniu do każdego z nas ona się nieustannie zbliża. Z każdą godziną jesteśmy o całe 60 minut bliżej śmierci. Kiedy ta godzina nadejdzie, mistrzowie życia duchowego nie pozostawiają tutaj wątpliwości, zostaniemy zaatakowani przez szatana. Ojciec Wawrzyniec z Kupoli, autor słynnej, chociaż bardzo starej już książki Walka duchowa, opierając się na wiekach doświadczenia Kościoła, przewiduje, że możemy się spodziewać poczwórnego ataku w godzinę śmierci. Do tego poczwórnego ataku powinniśmy się przygotowywać. Po pierwsze, w chwili śmierci prawdopodobnie szatan zaatakuje nas pokusą odejścia od wiary. Zasieje w nas wątpliwości odnośnie do wiary. Nie powinniśmy wtedy z tymi wątpliwościami dyskutować. Nie powinniśmy dyskutować z tymi nachalnymi atakami. Powinniśmy przez całe życie regularnie wykonywać akty wiary. Najlepiej codziennie odmawiać wyznanie wiary, tak żeby nasza wiara była mocna. Po drugie, szatan zaatakuje nas pokusą rozpaczy. W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o nadziei i o rozpaczy, która jest jednym z głównych grzechów przeciwko nadziei. Człowiek w stanie rozpaczy nie widzi szansy na to, żeby Pan Bóg chciał lub mógł pomóc mu w osiągnięciu zbawienia wiecznego. Mistrzowie życia duchowego, w tym wypadku ojciec Wawrzyniec z Kupoli, ale on opiera się na innych dziełach, mistrzowie życia duchowego przestrzegają nas, że w chwili śmierci szatan będzie przypominał nam wszystkie nasze grzechy, zwłaszcza te, które nas najbardziej będą przerażać. Nie na darmo dopowiedziałbym do tekstu ojca Skupolego, nie na darmo Apokalipsa świętego Jana nazywa szatana oskarżycielem braci naszych. Należy pamiętać, kiedy jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, należy pamiętać, że wyrzuty sumienia pochodzące od Pana Boga prowadzą do nawrócenia, do żalu za grzechy, do pokory, do miłości. Wyrzuty sumienia pochodzące od szatana prowadzą do załamania i do wątpliwości. Takim wyrzutom nie powinniśmy dawać posłuchu, choćby nawet wydawały się bardzo prawdziwe. Lorenzo Scupoli pisze, nawet gdyby ci się zdawało, że sam Bóg mówi, że już przepadłeś, i tak ufaj Bożemu miłosierdziu. Nie daj się skusić ku rozpaczy. Trzeci atak, którego należy się spodziewać, kiedy nadejdzie godzina śmierci, to atak pychy. Jeżeli szczęśliwie nam się uda odrzucić różne pokusy i wyzwolić z grzechów, możemy w chwili śmierci też być kuszeni do tego, żeby poczuć zadowolenie z siebie, ze swoich dzieł ludzkich, a jeżeli będzie to bardziej złośliwa pokusa, to również z własnego stanu duchowego. Również to trzeba odrzucić poprzez akty pokory. Wszystko, co osiągnęliśmy, wszystko, co ma wartość, wszystko, co jest w nas dobre, zawdzięczamy tylko łasce Pana Boga. I ojciec Skupoli pisze, że jeżeli wszystkie te 3 ataki zawiodą, to 4. atakiem, którego można się spodziewać w chwili śmierci, są fałszywe wizje. Może nam się zdawać, że mamy różne objawienia, jakichś istot niebiańskich przekazujących nam różne przesłania. Mistrzowie życia duchowego radzą nam, żeby w takich sytuacjach zawsze mówić idź precz szatanie. Ja ufam tylko miłosierdziu Pana. To są 4 ataki, które spotykają prawie wszystkich. Święty Alfons Maria Liguori mówi jeszcze o tym, że szatan, który nas zna, jak już o tym przed chwilą wspominałem, dobiera atak specyficzny dla każdego z nas. Każdy z nas ma lub miał, jeżeli jest już na takim stopniu rozwoju duchowego, wadę główną. To jest jakaś skłonność do grzechu, jakaś wada, na której zawieszone są inne grzechy, inne skłonności. Na przykład ktoś może być chciwcem. Z powodu chciwości popełnia również inne grzechy. Ta chciwość prowadzi go do innych grzechów. Mamy najczęściej jedną lub kilka takich wad, wokół których rozgrywa się w nas osobista walka dobra ze złem. Nie mamy tutaj czasu ani możliwości, też nie jest to temat rekolekcji, ale w życiu duchowym jedną z najważniejszych rzeczy jest znaleźć, ocenić, nazwać swoją wadę główną, zlokalizować ją i później podjąć z nią walkę. Każdy z nas z pewnością miał, a jeżeli się nie pozbył tej wady, to cały czas ją ma. Otóż święty Alfons przestrzega, że szatan zaatakuje nas z pewnością w chwili śmierci w dziedzinie naszej wady głównej. Można powiedzieć, że w ogóle szatan będzie atakował nas w dziedzinach naszych wad, które on zna. Dlatego, że wada, pamiętamy, że wada to jest przeciwieństwo cnoty. Cnota to jest zwyczaj postępowania dobrze, zwyczaj dobrego działania, a wada to jest zwyczaj złego, właśnie wadliwego działania. Jeżeli mamy wadę w jakiejś dziedzinie, nosimy w sobie wadę, czyli skłonność do grzechu w pewnej dziedzinie, często grzeszymy w tej dziedzinie, ta wada się utrwala, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tej dziedzinie można nas skusić. To chyba jest jasne, nie będę rozwijał tej myśli. To wydaje się dość oczywiste. I szatan to wie. I szatan zaatakuje w tej dziedzinie. Jeżeli czyjąś wadą główną są grzechy nieczystości seksualnej, to może się spodziewać, że w chwili śmierci będzie bardzo gwałtownie kuszony, żeby dopuścić się myśli nieczystych. Jeżeli ktoś jest chciwy, to będzie kuszony tym, żeby do ostatniej chwili zajmować się swoimi sprawami finansowymi, na przykład spadkowymi. Z pewnością szatan wykorzysta w chwili śmierci to, czego dowiedział się o nas w ciągu naszego życia. To znaczy zaatakuje nas w dziedzinie naszych wad. Na to wszystko powinniśmy się przygotować. Mądry człowiek, który wie, że czeka go walka i zamierza w tej walce zwyciężyć. My tutaj prowadzimy to rozważanie optymistycznie, nie pesymistycznie. My zamierzamy wygrać tę bitwę. Mądry człowiek się do tego przygotowuje. Myśli o tym, nie ucieka od tej myśli. Wojsko, które chce wygrać bitwę, nie stroni od narad wojennych. Co zrobić, żeby dobrze się przygotować na śmierć? O dobrą śmierć powinniśmy modlić się przez całe życie. Kto czyta brewiarz, ten wie, że ostatnia modlitwa każdego dnia, kompleta, modlitwa na zakończenie dnia, kończy się prośbą: noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Modlimy się co wieczór o śmierć szczęśliwą. Rzecz jasna, jeżeli ktoś uważa za niestosowne w ogóle myślenie o śmierci, to nie będzie się o dobrą śmierć modlił. To jest błąd. Należy modlić się o dobrą śmierć. To znaczy, każdy z nas powinien w modlitwie co jakiś czas z posłuszeństwem i miłością z góry przyjąć godzinę i sposób śmierci zaplanowany przez Pana Boga. Mówiłem o tym, że nikt z nas nie zna ani godziny, ani okoliczności swojej śmierci. Pan Bóg je zna. I my powinniśmy od czasu do czasu w modlitwie mówić do Pana Boga: chociaż nie wiem, kiedy mam umrzeć, to dziękuję Ci i przyjmuję tę godzinę, którą Ty dla mnie zaplanowałeś. Chociaż nie wiem, jak to się stanie, to z góry akceptuję ten rodzaj, ten sposób śmierci, który Ty dla mnie przygotowałeś. Należy też modlić się o czas i łaskę na skuteczną pokutę, aby uniknąć tego, o czym mówiłem, czyli grzechu w ostatniej chwili. Ciekawe jest to, że święty Franciszek z Asyżu wielokrotnie do tego właśnie wraca. Modlić się i błagać o czas i łaskę ostatecznej, skutecznej pokuty. Ponieważ nie mamy gwarancji, może się zdarzyć tak, że nie umrzemy w taki sposób, że nie będzie czasu na pokutę w ostatniej chwili. Może się zdarzyć, że będziemy mieli czas, ale nie dostaniemy łaski pokuty. Będziemy tak związani grzechami, że Pan Bóg już uzna, że nie zasługujemy na to, aby otrzymać jeszcze od Niego dodatkową szansę. Powinniśmy modlić się o czas i łaskę na skuteczną pokutę. Są modlitwy i nabożeństwa, które specjalnie przygotowują nas na szczęśliwe, dobre przejście przez bramę śmierci. Są to głównie trzy takie nabożeństwa. Po pierwsze, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święty Jan Chryzostom, wielki doktor Kościoła, pisze, że grzesznika w chwili śmierci i na Sądzie Bożym oskarżać będą rany Pana Jezusa i gwoździe, którymi ręce i nogi Pana Jezusa były przebite. Rany i gwoździe Pana będą oskarżać grzesznika. A my modlimy się, my, którzy nie chcemy być grzesznikami, tylko chcemy kochać Pana Jezusa, chcemy Mu się oddać, całkowicie ofiarować. My odmawiamy średniowieczną modlitwę Anima Christi i mówimy do Pana Jezusa: w ranach Twoich ukryj mnie. My prosimy, żeby rany Pana Jezusa, w szczególności rana Jego serca, była dla nas obroną. W ranach Twoich ukryj mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Ciebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Nabożeństwo do Matki Bożej. Specjalnie należy tutaj wymienić różaniec, dlatego że w różańcu powtarzamy nieustannie: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Ciągle modlimy się, żeby Matka Boża była przy nas w godzinę naszej śmierci. Wiemy, że w rozmaitych objawieniach prywatnych z modlitwą różańcową i z podobnymi nabożeństwami związano obietnice specjalnej pomocy na godzinę śmierci. Jedną z obietnic różańcowych jest obietnica pomocy w chwili śmierci. Mamy też nabożeństwo pierwszych sobót, pięciu pierwszych sobót, związane z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków i wiele innych podobnych nabożeństw. Nie mamy obowiązku wierzyć w te objawienia, ale fakt, że w tak wielu wizjach powraca ta idea, że Pan Jezus i Matka Boża chcą nam specjalnie, nadzwyczajnie pomóc w tej najważniejszej, najtrudniejszej godzinie, jaką jest godzina śmierci, powinien skłaniać nas do przypuszczenia, że warto jakieś tego rodzaju modlitwy podjąć. Niekoniecznie wszystkie od razu, ale że powinniśmy te formy modlitwy przyjąć jako przygotowujące nas na przyjęcie specjalnej łaski na godzinę śmierci. Zatem różaniec powtarzamy ciągle teraz i w godzinę śmierci naszej. Nabożeństwo do świętego Józefa. Święty Józef jest patronem dobrej śmierci z wielu powodów. Między innymi dlatego, że przy jego śmierci obecni byli Pan Jezus i Matka Boża, czyli te dwie osoby, które chyba każdy z nas chciałby mieć przy swoim łóżku zamiast szarpiących nas szatanów. Święty Beda Czcigodny, jeden z ostatnich ojców Kościoła, przekazuje taką tradycję starożytną, że święty Józef umarł w Jerozolimie w wieczór święta Paschy i że przy jego śmierci byli właśnie młody Pan Jezus i Matka Boża. Zatem Jezus, Maryja, Józef, Najświętsze Serce Pana Jezusa, nabożeństwo do Matki Bożej, zwłaszcza różaniec, i nabożeństwo, bliskość, wierna przyjaźń ze świętym Józefem. Nie powinniśmy zatracać tych nabożeństw. One były dawniej powszechne. W bardzo wielu pieśniach kościelnych do Matki Bożej, do świętego Józefa zawarta jest modlitwa na dobrą śmierć. Ona zwykle jest zawarta w ostatniej zwrotce i dlatego wielu z nas już jej nie zna, ponieważ najczęściej tych ostatnich zwrotek niestety nie śpiewamy. Na przykład pieśni Matko Najświętsza do Serca Twego w ostatniej zwrotce śpiewamy: a gdy ostatnia łza z oka spłynie, o Matko Święta, w onej godzinie zamknij nam oczy Twymi rękami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Zatem modlitwa, to nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Matki Bożej i do świętego Józefa zawsze jest traktowane w tradycji Kościoła jako przygotowujące na dobrą śmierć. Przygotowaniem do dobrej śmierci jest walka z wadami, przede wszystkim z wadą główną. Zatem w rachunku sumienia powinniśmy pytać się, czym szatan mnie zaatakuje. I wreszcie ostatni sposób przygotowania się na śmierć to jest modlitwa myślna. Zwłaszcza pewien rodzaj modlitwy myślnej, wspomniałem o nim na zakończenie poprzedniej konferencji, rozmyślanie o śmierci, po łacinie meditatio mortis. Tę modlitwę warto odprawiać regularnie. Jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo skuteczna i dająca też siłę do życia. Jest wiele sposobów odprawiania tej modlitwy. Ja powiem tutaj krótko o jednym z najprostszych, pochodzących od wybitnego XVI-wiecznego polskiego pisarza i misjonarza, ojca Tomasza Młodzikowskiego. On przez wiele lat działał w krajach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie. Znaczy to, że to był człowiek odważny, prawda? Ponieważ no, w tych krajach, jakby to powiedzieć, no powiedzmy, że bram powitalnych dla chrześcijańskich misjonarzy to pewnie nie budują. Otóż ojciec Młodzikowski opracował prosty schemat modlitwy Rozmyślanie o śmierci, złożony z trzech części. Trzeba znaleźć czas i miejsce, tak żebyśmy mogli zamknąć się w naszym sercu i w spokoju, w ciszy przejść przez tę modlitwę. Na pierwszym etapie ojciec Młodzikowski radzi, żeby wyobrazić sobie, że w tej chwili umierasz. Wyobraź sobie, że w tej chwili umierasz. Jak opuszczają cię siły, gaśnie światło, robi się zimno, nie możesz ruszyć ręką i tak dalej. Wyobraź sobie, że później zamykają cię w trumnie i zakopują w ziemi i że o tobie zapominają. W drugim etapie modlitwy przypomnij sobie, jak wielu ludzi w tej chwili umiera na całym świecie, w różnych krajach. W każdej chwili ktoś kona. W ten sposób umocnij się w przekonaniu, że to przeżycie śmierci na pewno na ciebie czeka i że skoro inni umierają, to już bądź racjonalny, jeżeli nie ufasz Panu Bogu, to przynajmniej bądź człowiekiem racjonalnym. Uświadom sobie, że nie ma żadnego powodu, żeby ciebie nie spotkało to również. Trzecia część tej modlitwy jest najtrudniejsza. Kiedy już przejdziesz te dwa etapy, o których powiedziałem, to pomyśl, co w chwili śmierci najbardziej będzie ci ciążyło. Gdybyś umierał teraz, który z twoich grzechów, która z twoich wad napawałaby cię największym przerażeniem? Czego byś się najbardziej wstydził? Czego byś się najbardziej bał pokazać Panu Bogu na sądzie? A na zakończenie tej modlitwy pomódl się, wzbudź akt nadziei i pomódl się do Pana, aby szczęśliwie cię przeprowadził przez bramę śmierci. Zachęcam do tego, żeby każdy z nas wyrobił w sobie zwyczaj. Czasami może być nawet tak, że mamy czas na modlitwę, już mamy zwyczaj też modlitwy, a niekiedy nawet nie wiemy, czym na tej modlitwie myślnej się zajmować. Dobrze jest raz na jakiś czas, może raz na tydzień albo raz na miesiąc, odprawić taką modlitwę, rozmyślanie o śmierci. Dobrze jest, żeby ona miała charakter modlitewny, także musi się pojawić tam rozmowa z Panem, prośba, zaufanie do Pana Boga, oddanie się Mu, akt miłości, wiary, nadziei, prośba o dobrą śmierć, ale również ten moment rozważania, czyli przeżycie własnej śmierci, jej nieuniknioności, okoliczności i ten aspekt moralny. Co gdybym dzisiaj miał umrzeć? Co by mnie przerażało? Wtedy może zaraz po zakończeniu tej modlitwy akurat z tym jednym grzechem przynajmniej zerwiemy. Nie bójmy się tego. Śmierć, która nas czeka, będzie walką. Ale jak pisze w przywoływanej już dzisiaj książce Walka duchowa, ojciec Lorenzo Scupoli, to jest bardzo szczególna walka. To jest walka, w której przegrywa tylko ten, kto chce przegrać. Ten, kto naprawdę chce wygrać, z pewnością wygra, ponieważ nasz dowódca, nasz Pan jest potężniejszy od tych, którzy przeciwko nam walczą.